poradnik motoryzacyjny.
I proszę Państwa, Wojtek Wielich tutaj sobie siedzi, rozmawiamy o różnych sprawach, ale Elżbiecie, żeśmy złożyli życzenia imieninowe, zaraz wysłała do Wojtka i do mnie serduszko, dziękuję i pozdrawia tych, którzy również podpisali się pod tymi życzeniami.
No oczywiście. Zacznę od wiadomości od Polski. W ubiegłym tygodniu mówiłem o Warszawie, samochód M20, który odnalazł się we Finlandii. Jest na YouTube, można wejść na YouTube, Muzeum Skarb Narodu, które się mieści w twierdzy Modlin, o ile ja pamiętam dobrze. I jest piękny reportaż na YouTube o tym samochodzie, jak facet sprowadził właśnie tę Warszawę M20, oryginalny pierwszy numer, fabryczny numer.
Właśnie mówiłeś ostatnio, tak, że 000 chyba tam tak, jeden, tak?
Tak, tak, tak. 5-0 chyba jeden, tak. Tak. 5-0.
Ty ile taka Warszawa może być warta, Wojtku?
Właśnie
gdybyś miał dużo pieniędzy, ja zapytam ciebie, to może... Ja bym miał bardzo dużo pieniędzy i taka Warszawa, bo ona nie jeżdżona, tak? Nówka.
Nie, była używana, używana ta we Finlandii, która była używana. Na samochody kolekcjonerskie specjalnie wartości nie ma, bo ta, na giełdach samochodowych, znaczy na aukcjach samochodowych się sprzedaje samochody, kto da więcej.
Aha.
Za tego biednego eskorta, którym Jan Paweł II, nasz jeszcze jako biskup. Po Rzymie jeździł, ktoś zapłacił, Amerykanie, bo zapłacił $102,000.
Za eskorta.
Za eskorta biednego, no to było, no pożar się Boże, aut. Ale to historia.
Ale za Warszawę 0001, to ci mówię, żebym ja wiem. Jakby miał pieniądze oczywiście.
No tam może 100 tysięcy byłaby warta.
Warta była 100 tysięcy?
Na pewno tak.
Ale złotych czy dolarów?
Złotych.
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 To 25 tysięcy dolarów.
Autor reportażu nie podał, za ile kupił tę Warszawę.
Aha.
To tak zawsze między dżentelmenami tak się...
Nie mówi o pieniądzach.
Nie mówi tak. Skarb Narodu. Muzeum Skarb Narodu. Jeśli ktoś chce obejrzeć, to zachęcam. Koniec fabryki w Bielsku Białej. Sławna fabryka, która produkowała maluchy 126P, już nie istnieje.
Już nie istnieje?
Nie istnieje. Fabryka od 2003 roku produkowała silniki do samochodów. Silniki produkowała fabryka, wyprodukowała, jak policzyłem, ponad 7 milionów silników.
Wow.
To były silniki dieslowskie, benzynowe dla Fiata, Jeepa, General Motors i Suzuki. Fabryka nie istnieje, sprzęt wywieziono do Brazylii, który pozostał po tej fabryce silników. Firma Stellantis, która jest właścicielem oficjalnym tej fabryki, sprzedała deweloperom za 25 milionów euro.
Coś takiego.
No taki los spotkał też fabrykę FSO na Żelaniu. Deweloperzy wykupili. Sprzęt pojechał do Brazylii. Szkoda, że nikt się nie połapał, premier Morawiecki się nie połapał, jakby projekt Izera, bo można było wejść w kalosze tej fabryki i byłaby fabryka gotowa. Tak się praktykuje. Tak się praktykuje w świecie, że jakaś fabryka upada, fabryka we Fremont została wykupiona za niewielkie pieniądze przez firmę Tesla. Fabryka w Pensylwanii, o czym mówiłem niedawno, Volkswagena, też była kupiona za psie pieniądze, bo to było puste halek. No i faktycznie 300 hektarów lasu niepotrzebnie było wycięte. Bo tak z reguły firmy powiadają rząd, że będą sprzedawały, likwidowały fabrykę. No ale pewnie Solidarna Polska potrzebowała pieniądze na eksporcie do Niemiec i do Chin. To drewno poleciało, pojechało. No i to przykra historia. A do rzeczy. doszło do przepychanek w Brukseli. W Brukseli we fabryce Audi. Audi fabryka podlega zamknięciu. Około 400 tysięcy ludzi straci pracę. Audi podróżowała tam samochody elektryczne, o czym już mówiłem kilka tygodni temu, że fabryka będzie zamknięta. Doszło do przepychania z policją. Zarząd, który jeszcze istniał, poprosił policję o eskortę wobec tych, którzy demonstrowali przed fabryką. No jak powiedziałem, około 4000 ludzi straci pracę. Firma General Motors została ukarana w wysokości $500 milionów na rzecz stanu Kalifornia. O tym mówiłem wiele razy, o tym, że samochód elektryczny Bolt przejechał na pasa kobietę, którą targał przez jakoś 7 metrów. Ona na szczęście przeżyła, ale firma Cruise, która straciła pracowników, zwolniła po tym incydencie, kilka tysięcy pracowników straciło pracę. $500 milionów musi Cruise zapłacić. Za co? Za fałszywy raport. General Motors oszukało władze Kalifornii, fałszując raport. No, tak, nie wspomnę o raporcie Macierewicza, bo też to przykład historii oczywiście, ale odkrycie wielkie nastąpiło w stanie Yellowstone. Złoża metali rzadkich odkryto. Materiał, metale rzadkie to jest grupa 17 metali. One są bardzo ważne dla motoryzacji, dla elektroniki, dla medycyny. Także Chiny stracą monopol na te metale rzadkie. Na Pacyfiku, w rejonie Hawajów odkryto też metale rzadkie, no to koszty wydobycia byłyby cholernie wysokie. W wielu stron będzie łatwiej wydobywać. Przy wyspie Haiti też na Atlantyku odkryto metale rzadkie. Miliarder Elon Musk otrzymał prośbę od prezydenta elekta Trumpa, ażeby prowadził Department of Government Efficiency, czyli Departament Wydajności Rządu. Elon Musk jest w 12% jest właścicielem firmy, która założył. On był zmuszony swego czasu, ażeby swój udział własnościowy obniżyć. Dał na kampanię Trumpa około $100 milionów. O czym było głośno oczywiście. Elon Musk jest najbogatszym człowiekiem na świecie, jest miliarderem oczywiście. Tak naprawdę mówiąc, to Putin jest najbogatszym człowiekiem na świecie, bo nakradł tyle, ile mógł za życia. Elon Musk jest współwłaścicielem Tesli, SpaceX, to jest kompania rakietowa, Boring Company, które tunele buduje, waszeruje w ziemi, i jakoś startup Artificial Intelligence dostał kolejne prośby od Trumpa, ażeby ten Departament Wydajności Rządu wprowadził. Sam miliarder spodziewa się, jak tylko Trump dojdzie do władzy, że Elon Musk spowoduje, że subsydia na samochody elektryczne będą wycofane. To brzmi jak paradoks, ale już wyjaśniam, że subsydia przysługują firmom samochodowym tylko do 200 tysięcy pojazdów. A w USA firma Tesla sprzedała już 2 miliony pojazdów. 2 miliony pojazdów. Globalnie w świecie 5 milionów pojazdów. Także subsydia będą zlikwidowane i pewnie Elon Musk dołoży konkurencji, bo konkurencja nie śpi, No ale faktycznie, jeśli limit wyczerpany jest, aut nowych i używanych też, ten limit obejmuje samochody używane. I skończy się subsydia, także jeśli ktoś się spieszy w tym roku, chce kupić samochód elektryczny, do czego nie zachęcam oczywiście, to faktycznie może być okazja, bo subsydia wynoszą 7,5 tysiąca na nowy samochód. Na używane mniejszy, chyba połowę mniej. A sam Elon Musk, jak przejrzałem jego dane osobowe, dorobi się 12 dzieci i utrzymuje dwie żony. Pierwszą żonę wybudował, zrobił rozwód, z drugą żoną mieszka, oficjalnie oczywiście, wybudował posiadłość w Teksasie kosztem 35 milionów dolarów. Także facet, kto bogatym zabroni. I na końcu jeszcze ma ciekawostkę o idiocie kierowcy, który pijany przyjechał do miejscowości Gostyń, nie mylić z Gostyninem, tam, gdzie był najwyższy masz radiowy w Europie. Miejscowość Gostyń to na północ od Warszawy chyba 100 km się mieści. Niewielka miejscowość, taka sympatyczna miejscowość. No, głupek pojechał na posterunek policji, dowiedział się, że wydmuchał jeden promil alkoholu i odjechał samochodem. Dyżurny policji zobaczył to na kamerach, że facet odjechał, wezwał kolejny patrol, no i patrol go zatrzymał, grozi mu więzienie. Za głupotę się płaci. Mam jeszcze inne wiadomości. Firma RAM. RAM to zasłużona oddział Dodge'a, która buduje pick-upy i samochody SUV, głównie w Meksyku. RAM zapowiada, że w przyszłym roku wypuścił samochód w pełni elektryczny. RAM 150. O tym mówiłem, że w ubiegłym tygodniu, że firma Ford F-150 Lightning wstrzymała produkcję. No bo Lightningi się kiepsko sprzedają. No zobaczymy, jak to będzie się dobrze sprzedawało. RAM 150 elektryczne. Historia pokaże. No ale samochody elektryczne ogólnie się sprzedają fatalnie. Ma informację, która na pewno zainteresuje właścicieli samochodów Tundra, pick-upy Tundra, które okazało się, że w latach 2022-2023 miały wadliwe silniki, o czym już mówiłem kiedyś wcześniej. Silniki 3,4 litra, dwie turbo doładowarki, no silnik mocny, ale co z tego, że silniki w trakcie montażu głowice były źle wypłukane po obróbce. Opiłki się dostawały do motoru i firma Toyota zaliczyła już zatartych silników 1000 sztuk. Wobec tego firma Toyota przeprowadził recall, na mocy te silniki będą wymieniane. 102 tysiące sztuk będzie wymieniała silników. Firma Toyota twierdzi, że koszt będzie niewielki, od 3 do 5 tysięcy, ale chyba nie jest policzona robocizna, za którą będą wystawiali rachunki dealerzy. Właściwie tych samochodów podejrzewam, że wiedzą o tym, że silniki 3-4 są wadliwe. Firma Toyota rozważała możliwość wypłukania silniku, bo są maszyny, które można wypłukać silnik, ale obawy były tego typu, że te opiłki mogą się gdzieś ukrywać w silniku i może nie będzie to tak czyste płukanie. Także płukania silników nie będzie, tylko będzie wymiana. Firma Bentley twierdzi, Bentley, przypomnę, należy do Volkswagena od lat. Bentley wypuści Bentayga, chyba Bentayga będzie miała inną nazwę, w pełni samochodów elektrycznych. Ceny jeszcze nie znam, ale podejrzewam, że chyba nikt z naszych słuchaczy chyba nie będzie zainteresowany tym samochodem luksusowym, bo to kosztuje, Bentley kosztuje, nowy samochód kosztuje ciężkie tysiące. Bentley nowy kosztuje jak na oko 105 tysięcy. Elektryczny zobaczymy, pożyjemy. Firma Hyundai twierdzi, że jest powodzenie. Ja się z tą firmą zgadzam. Na samochody z napędem wodorowym. Firma Hyundai ogłosiła, to trochę śmiesznie zabrzmi, na samochód taki mniejszy SUV Nexo albo Nexia, który Hyundai sprzedaje tylko w Kalifornii z napędem wodorowym, bo są jakieś wycieki. Będzie wnikał na samochody Nexia, Hyundai, ale Hyundai już buduje samochody z napędem wodorowym. W Polsce też przypomnę, że Polska nie jest taka biedna. Samochody też są montowane z napędem wodorowym i rząd federalny zamówił 1000 sztuk na samochody z napędem wodorowym właśnie. Także przyszłość jest nie w samochodach elektrycznych, ale w samochodach o napędzie wodorowym, o czym już mówiłem wiele razy. Firma Toyota zawsze twierdziła, że napęd wodorowy wygra. Honda przygotowuje się do sprzedaży samochodów CR-V, oczywiście w Kalifornii, dlatego że tam tylko są stacje ładowania w Kalifornii. Toyota ma swoje samochody Mirai. Mirai to jest taki większy od Toyota Camry, samochód z napędem wodorowym, i wspomniana Hyundai też ma samochody z napędem wodorowym. Za chwilę będę miał poradę samochodową bardzo ciekawą, jak sądzę. Nawiązując do moich audycji jeszcze w ubiegłym tygodniu, kiedy mówiłem o benzynie i ropie, Przypomnę, że pierwsza stacja pomp, firma Standard Oil, która należała do Johna Rockefellera, uruchomiła w stanie Missouri w 1905 roku, o tym mówiłem wcześniej. Ale ktoś skonstruował pompę pierwszą benzynową Ford Wayne. Niedaleko od Chicago pompa była skonstruowana w Indianie. Wspominałem o Alieska Pipeline i za chwilę dojdę do mojego punktu, bo będę mówił o katastrofach ekologicznych. Alieska Pipeline to prowadzi na Alasce, ma długość 800 mil, prowadzi z Prudhoe Bay z Oceanu Arktycznego. Mówiłem o tym, że te rury o średnicy 48 cali były sprowadzane z Japonii i wspomniałem o tym wypadku tankowca. Na YouTube też jest historia tego tankowca Exxon Valdez, który w roku 1989 wpadł na skały. Początkowo twierdziło się, że pijany był kapitan, który z mostku zszedł. A prawda chyba nie do końca była, bo nigdy kapitanowi nie udowodniono, że kapitan był pijany w tej nocy. Wypadek nastąpił w nocy. 37 ton oleju napędowego, właściwie oleju crude oil, wylało się. Tam był uszkodzony radar, a statek zboczył z toru, co Coast Guard przegapiła obserwację tego statku, dlatego że statek miał polecenie, że góry lodowe się pojawiły. Te góry lodowe to nie były takie groźne, jak Titanica spotkało to nieszczęście. Pamiętamy Titanica nieszczęście. Ten statek płynął do Long Beach, do Kalifornii, a nie dopłynął. 37 ton oleju się wylało. Na nieszczęście dla rybaków, dla tych, którzy stracili pracę na kilka lat. plamy oleju czasami się pojawiają jeszcze u wybrzeży Alaski. I przypomnę, że jest kilka rafinerii słabych, takich kiepskich rafinerii na Alasce, a na Alasce osoby dorosłe i dzieci dostają dywidendy z tego tytułu, że ropociąg istnieje i są kopalnie złota, węgla, innych kruszców, cennych kruszców właśnie na Alasce, to mieszkańcy otrzymują na jedną osobę 1000 albo 1500 dolarów. To jest ciekawe. Nie ma, na Alasce nie ma income tax.
Nie ma.
To jest piękna rzecz.
Piękne, tylko co tam robić?
No, jeśli masz dobrą pracę, bo...
Ale Wojtek, chciałbyś mieszkać na Alasce?
Ja tam byłem tam 5 razy, ale to latem byłem, latem albo
latem, zimą. No wiem, ale czy chciałbyś tam mieszkać, ty jako Wojtek?
No nie, raczej nie, bo warunki życia są ciężkie.
Ja wolę płacić, ale...
Tak, wiesz co, warunki życia są ciężkie, jest noc polarna, która trwa kilka miesięcy. Lato się zaczyna dokładnie gdzieś w maju, czerwcu, trwa do września. We wrześniu mnie tam zima zastała, także nie bardzo się czułem w tej zimie.
Wojtek, czy to prawda, że tam częściej piją?
Bo
to
tak. O,
tak?
Tam więzienia są pełne.
Bo tam może cieplej, ty, w więzieniu. Może tam jest jakieś
odczuwanie. Tak, jest cieplej.
Ja nie wiem. Jak ale, gadam, Arsenał, będziesz popraw się. Co ty wygadujesz?
Ale sprawdziłem, ile w trakcie budowy tego ropociągu, która, powiedziałem, 800 mil prowadził, ile pracownicy zarabiali. W tamtych latach 70. zarabiali na rurze około 70 dolarów. Źle. 37 dolarów spała, co zarabiali. Czy pracowali, czy latem, czy zimą. Nie wiem, ile może kiedyś w piątek ktoś zadzwoni do mojej audycji, ile zarabiali na rurociągu przyjaźnia.
I słyszałem, że dobrze.
Naprawdę dobrze, ale ile zarabiali? Tego nie udało mi się stwierdzić, ale o tym może jeszcze dojdziemy.
A kto płacił przy rurociągu przyjaźni, jeżeli ci przyjaciele nie wiesz?
Chyba rząd polski płacił. Tego nie wiem.
Ja wiem, że ci, co wyjeżdżali na kontrakt, to wracali nowymi ładami.
Człowiek. A jeszcze handlowali złotem.
A czy mnie handlowali, to wiesz?
Tak, oczywiście. Czyli
łatwiej.
Ale dochodząc do mojego punktu, katastrofy ekologiczne. O tym mówiłem, że ta rura na Alasce miała 18 awarii w ciągu 20 lat. I to były niewielkie awarie.
O tym, ale dobra, to jest aż czy tylko?
Tylko. I to były awarie niewielkie. Ten ropociąg Keystone, który prezydent Biden zamknął, chwilowo wstrzymał Obama, Biden zamknął ten pociąg, tam były poważne awarie. Nie na Alasce. Keystone, który był budowany w ciągu lata. W ciągu... Nie było tam wyższy z mazliny. Keystone miał więcej awarii. Ciągle...
Ale bo ci, co budowali dla Amerykanów, to oni byli ciągle trzeźwi. A tamci jednak umieli sobie jakoś zagrzać.
Po pijaku, nie wiem.
Najlepiej wychodzi podobno. Nie wiem. Jeszcze nic nie spawałem pijany.
No tak. Ropociąg Keystone był fatalny, który prowadził z prowincji Alberta, miał prowadzić do Teksasu, no ale już się skończyła mrzonki o tym łupkowym oleju. Spojrzałem na katastrofy ekologiczne. O tym wspomniałem, o tym Exxon Valdez. To największa katastrofa w Ameryce. Znaczy, chyba jeszcze nie była największa, bo jeszcze była następna, o czym za chwileczkę. Była taka katastrofa, może Krzysztof pamiętasz, w roku 1978 u wybrzeży francuskich zatonął Amoco Cadiz.
Który to był rok?
78.
No to jest rok urodzenia mojego, to nie pamiętam.
No to, kurczę, to nieładu kolego, aż zwątpiłem. Płynął do Rotterdamu, przepraszam, ta.
Nie, ja miałem wtedy, muszę się przyznać, miałem 5 lat.
Zanieczyścił wybrzeże francuskie. Inna katastrofa nastąpiła na wieży wiertniczej u wybrzeży Szkocji. Na tej platformie zginęło 167 pracowników. Platforma spłonęła. Straty wynosiły 3,5 miliarda dolarów. Jak się ocenia. Piper Alpha, tak się nazywała ta platforma wiertnicza. O awarii Exxon Valdez już mówiłem. No dziś, w roku 1991, jak się dopatrzyłem, armia iracka zatopiła terminale i tankowce. Nie kojarzę tego incydentu. Ale pamiętamy incydent, który zdarzył się na terenie Zatoki Meksykańskiej. Meksykańskie załogi, tam była wieża wiertnicza Deepwater Horizon, która BP, British Petroleum...
BP, Wojtku, były takie stacje benzynowe, one jeszcze są?
Cały czas, tak.
Nie wiedziałem gdzieś.
I wyciekła ropa do nabrzeża Luizjany. Pamiętamy ten moment, jak ptactwo było ratowane u wybrzeży Mississippi. Rzekomo 700 ton dziennie paliwa jeszcze wycieka do Zatoki Meksykańskiej.
Co ty mówisz?
Rzekomo. Tego nie jestem
pewien. Nie mogą tego opanować? Tak, nie wiem.
No, i to chyba tyle. O! Mam ciekawostkę jeszcze o Rosji. O awariach.
O, to że tak, awarie tak. W Rosji to...
Właśnie.
Do której my tu dzisiaj będziemy siedzieli?
Jeszcze nie. Lukoil w roku 2020 na środkowej Syberii zanotował awarię naftociągu, ropociągu i ropa wylewała się do Morza Barenca rzekami. Lukoil jest taka organizacja Greenpeace.
Jest.
Ja się dziwię, że w ogóle pod rządami Putina oni jeszcze działają. Że Greenpeace, że Putin nie wyciął tych działaczy, aktywistów.
A po co im? I tak nic nie zrobią, tylko poskarżą.
No, oczywiście tak. Oni są dobrze do skażenia, tak.
Niech on pokazuje, że jest demokracja.
Tak,
no.
Masz rację, tak, faktycznie. I Greenpeace wykrył, że ta awaria nastąpiła, tego Lukoil to przypomnę, to jest największa korporacja naftowa w Rosji. I awaria była na odcinku w Polsce, była awaria rurociągu Przyjaźń. W rejonie Włocławka, na jakiejś wsi pojawiła się plama oleju, szybko to stwierdzono. Nitka prowadziła do Niemiec. To była awaria chyba jeszcze za naszych czasów, zdaje się. I awaria była niewielka, na szczęście, pod Włocławkiem. A co było, jakie były awarie na rurociągu Przyjaźń w Rosji i Białorusi, tego...
Nie gazety nie piszą. Nie wiadomo. O tym się nie pisze i się nie mówi. To jest tajemnica pani Szynela.
Tak, tak. I mam na zakończenie poradę samochodową tyczącą czy można jechać na emission test, na test kontroli spalin z kontrolką maintenance required.
Można?
Można oczywiście. Inspektorów nie interesuje w ogóle kontrolki, które się palą. Jeśli pali się check engine albo service engine soon, to proszę kierowcy, Nie trzeba jechać, bo...
Udało się i koniec.
Tak, no złapią, kod wywołają, to jest pewne jak w banku. Jeśli czekaj się zapali albo serwis będzie sum, to niechybnie, że inspektorzy nie przepuszczą. Przepuszczą, jeśli inne kotłowki się palą, na przykład ciśnienie w oponach, albo poduszki powietrzne, to ich nie interesuje wcale. I tak nam się udało, że nie mamy przeglądów technicznych samochodów, jak są w Pensylwanii, a w stanie Nowy Jork.
Są?
I to obowiązkowe, tak jak w Polsce. Nie wiem, od czego one dotyczą, ale to była dla nas makabra.
Była.
Ale faktycznie emission test w momencie, jak wprowadzono kontrolki emission test spalin w stanie, w naszym stanie w Illinois, właśnie nie w całym stanie, tylko w rejonie Chicago i East St. Louis, tam są kontrole spalin prowadzone i dzianki się skończyły.
No proszę.
Murzyńskie dzianki się skończyły.
No proszę.
Pamiętamy sobie historię, że dzianki się skończyły, bo ludzie zdawali sobie sprawę, że nie opłaca się do starych samochodów ciężkich pieniędzy dokładać. Ale kończąc moją myśl, proszę kierowców, jeśli kontrolka czegoś się zapali, to w wielu samochodach, w szczególności japońskich, tak na złość konstruktorzy zrobili, na złość nam użytkownikom, zapalą się kontrolka ABS-y i traction control. Dlaczego to robi? Tego nie wiem.
I żeby dbać o samochód.
No oczywiście, ale jeśli check engine się nie pali, jeśli check engine się pali, to niepotrzebnie kontrolki wywołuje. Tego typu właśnie. I wtedy zapala się choinka na deszczu rozdzielczym, o czym kierowcy
padają w panikę. No
oczywiście tak. I to niepotrzebnie tak zrobili. Konstruktorzy japońscy. Także jeśli mamy kontrolki check engine, to nie jedźmy na emission test, bo to jest strata czasu. Jeśli nam mechanik tego dokończy, jeśli mechanik naprawi nam samochód, to dobrze się umówić z mechanikiem, ażeby po kilku dniach naszej jazdy podjechać do warsztatu, ażeby mechanik sprawił, czy auto jest gotowe do testu, bo po jakiejkolwiek naprawie
w każdym razie
powinno być sprawdzone. Są tacy macherzy, że wyłączą akumulator, kontrolka zgaśnie na jakiś czas. Ale kody niechybnie chyba wrócą. Jeśli kody nie wrócą przez kilka tygodni, to może się uda. Ale jeśli kody wrócą za kilka dni, to nie ma sensu. Bo kody, jeszcze dopowiem, że kody mogą być silnikowe albo transmisyjne. Dlaczego transmisyjne? Powiem szczerze, nie wiem. Nigdy w to nie wchodziłem. Ale tak się przyjęło, że kody silnikowe są trudne do usunięcia, kosztowne, a transmisyjne jeszcze gorzej. To tyle na dzisiaj.
I to bardzo ciekawa podpowiedź i taka, wiesz, konkretna, żebyśmy się... Ja mam... Przedłużyłem sobie, mam na 2 lata, wiesz, ten test.
To dobrze. Pojechałeś, kontrolka się nie paliła.
Nie.
To dobrze. Miałeś szczęście.
Nie paliłem się. Wszystko gra.
Tak jest. No to na dzisiaj tyle. Do piątku kłaniam się. Bartek Stypa wróci. Będziemy o ladach samochodowych wspominali za tydzień.
Wojciech Wielich, proszę Państwa, za tydzień, jak tu Wojciech Wielich powiedział, wraca Bartek Stypa i rajdowe samochody. Również, dodatkowo oczywiście.
Tak.
Poradnik motoryzacyjny.